Maria dostała najmniej punktów. Szanowni siostry i bracia, kilkanaście lat temu Teatr Telewizji nadał sztukę niemieckiej dramaturg Ester Vilar Królowa i Szekspir. Sztuka opowiada o ostatnich kilkunastu godzinach życia królowej angielskiej Elżbiety I. Rzecz dzieje się na zamku w Richmond, gdzie ona wkrótce umrze. Wieczorem i w nocy z 23 na 24 marca 1603 roku. Królowa Elżbieta, w tej roli wystąpiła jak zwykle znakomita pani Maja Komorowska, zaprosiła kilka najbliższych osób i rozmawia z nimi właściwie o życiu i o śmierci, z akcentem na śmierć. W tle czuć, że Elżbieta trochę śmierci się boi. Chyba dlatego, że nie ma nadziei, aczkolwiek o tym się nie mówi. Wśród gości jest William Shakespeare. Mówi najmniej, ale najlepiej z królową się rozumie i zasadniczo się zgadzają. W pewnym momencie zebrani wokół stołu podejmują grę. Przyznają punkty za jakość śmierci. Wspominają osoby, które umarły. Najczęściej były to osoby, które dały głowę katu. I w zależności od tego, z jakim męstwem, odwagą, godnością kto z nich poszedł na śmierć, dostaje od 0 do 10 punktów. 10 punktów to jest najwyższa ocena za najpiękniejszą śmierć, a dokładniej za najpiękniejszy stosunek do śmierci. 0 punktów to jest ocena najniższa. Wreszcie nadchodzi czas, żeby ocenić śmierć Marii Stuart. Każdy z nas pamięta, że Maria to była katolicka królowa Szkocji, kuzynka Elżbiety i że w pewnym momencie okazało się, że ponieważ królowa Elżbieta nie ma dzieci, wypada, żeby Maria Stuart dziedziczyła po niej tron. Władający Anglią protestanci nie mogli znieść myśli o tym, że zdecydowana katoliczka zasiądzie na tronie. W rezultacie, po rozmaitych intrygach, których już nie będziemy tutaj przypominać, Maria Stuart została pojmana, skazana na śmierć i stracona. Typowy mord sądowy. I rzeczywiście historycy, nie mówimy już tutaj tylko o sztuce pani Ester Vilar, historycy podkreślają, źródła historyczne podkreślają, że Maria Stuart umarła z najwyższą godnością. Nie było po niej widać żadnego lęku. I o tym jest mowa, o tym Elżbieta rozmawia ze swoimi gośćmi, którzy w większości Marii Stuart nie lubili, ale przyznają, że za śmierć należy jej się najwięcej punktów. Tylko Szekspir, zapytany, Marii Stuart przyznaje 0 punktów, najniższą ocenę. I z nim trzyma królowa Elżbieta. Elżbieta potwierdza, ku zdziwieniu pozostałych zebranych, ocenę Szekspira. Marii nie należą się punkty w ogóle. Ale nie dlatego, żeby nie doceniać godności, z jaką poszła na szafot. Ale dlatego, że to mówi główna bohaterka sztuki, królowa Elżbieta, Maria wcale nie umarła. Ktoś, kto ma taką wiarę, w rzeczywistości nie umiera. Dla niego śmierć jest kolejnym przykrym przeżyciem. Śmierć jest czymś podobnym do zastrzyku albo borowania zęba. I tak do śmierci podeszła Maria Stuart. Myślę, że opozycja między Elżbietą, która nie spodziewa się po śmierci niczego dobrego, a Marią Stuart, która wiedziała, że topór kata jest tylko bramką, przez którą wchodzi do wiecznego szczęścia, to opozycja między człowiekiem mającym nadzieję, a człowiekiem nadziei pozbawionym. Nadzieja to jest cnota, która decyduje o stosunku człowieka, a dokładniej o stosunku dziecka Bożego do życia i zwłaszcza do śmierci, która jest najważniejszą w życiu chwilą. Wszyscy pamiętamy, że życie katolika i jego stosunek do Pana Boga wyznaczają trzy cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość. Posiadanie tych cnót prowadzi do nieba, a ich brak do wiecznego odtrącenia od Pana Boga. Cnoty te otrzymujemy po raz pierwszy na Chrzcie Świętym. Nikt z nas nie ma ich sam z siebie i nikt nie może zdobyć żadnej z nich. Możemy je tylko otrzymać, dlatego te trzy cnoty nazywają się też cnotami wlanymi. Wiara, nadzieja i miłość w katolickim rozumieniu przekraczają granice natury ludzkiej. W odniesieniu do wszystkich trzech cnót teologicznych pełno jest nieporozumień, ale najwięcej w odniesieniu do nadziei. Myślę, że bardzo wielu ludzi, nawet używając słowa nadzieja, rozumie je w znaczeniu potocznym. Kiedy mówi o tym, że ma wiarę, nadzieję i miłość, to myśli o różnych ludzkich nadziejach. Każdy z nas ma różne nadzieje, niektóre bardziej rozsądne i racjonalne, inne mniej. Chyba częściej te mniej rozsądne i racjonalne. Mamy nadzieję na to, że przeżyjemy w zdrowiu, że będziemy mieli pracę, że nasi najbliżsi będą szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. Nie o tym jest mowa, gdy chodzi o cnotę nadziei, o teologiczną cnotę nadziei. Nadzieja, o której tutaj mówimy, nadzieja teologiczna, składa się z trzech części. Przepraszam za ten technologiczny język. Wydaje mi się jednak, że dzięki niemu łatwiej będzie sobie te niełatwe zagadnienia uzmysłowić. Nadzieja to jest układ scalony, złożony z trzech części. Po pierwsze z tęsknoty, po drugie z diagnozy i po trzecie z perspektywy. Nie z jakiejkolwiek tęsknoty, diagnozy i perspektywy, ale z bardzo określonych. Po pierwsze zatem na nadzieję składa się pewna tęsknota. Nie jakaś tęsknota, ale tęsknota za niebem, za Panem Bogiem. Tęsknota za tym, żeby żyć z Panem Bogiem w niebie. Tak jak człowiek z natury tęskni, pragnie i pożąda, na przykład bardzo wielu tęskni za tym, żeby mieć willę i dobry samochód. Człowiek posiadający cnotę nadziei tęskni za tym, żeby żyć z Panem Bogiem w niebie. O tym marzy. Nadzieja jest zatem podobna pod pewnym względem do stanu zakochania. Z tą różnicą zasadniczą, że nadzieja nie odbiera rozumu, a nawet przeciwnie, rozjaśnia rozum. Zatem na nadzieję składa się tęsknota za tym, żeby żyć z Panem Bogiem w niebie. Po drugie, do nadziei należy pewna diagnoza. Nadzieja zawiera w sobie wiedzę o tym, jaki jest mój aktualny stan. Jest to diagnoza dość smutna, chociaż stanowi nieodzowny składnik nadziei. Diagnoza jest taka, że od tego nieba, za którym, jak była mowa przed chwilą, tęsknię, od tego nieba jestem bardzo daleko. Daleko mi do nieba z trzech powodów. Po pierwsze, z powodu moich grzechów. Mówiliśmy o tym wczoraj, że do wiecznego potępienia wystarczy jeden grzech ciężki, jeśli jest przeniesiony przez bramę śmierci, jeśli niesiemy go do końca życia, do ostatniej chwili, odmawiając żalu za grzechy i pokuty. Kiedy człowiek przypomni sobie, policzy, a może raczej oszacuje, ile grzechów ciężkich popełnił w swoim życiu, ile razy zasłużył na piekło, chcę wypowiedzieć słowa Pisma Świętego: winy moje przerosły moją głowę. Jak tu pomyśleć o odpokutowaniu wszystkich moich grzechów? o zadośćuczynieniu, o naprawieniu wszystkich szkód, a gdzież dopiero myśl o nawróceniu, o zasłudze, o tym, żeby dobrymi czynami zasłużyć na wieczne zbawienie, a gdzie grzechy powszednie, poprawienie się z tych drobnych grzechów, które też nie mają przecież wstępu do nieba. Kto jest uczciwy z samym sobą, ten wie, że do nieba mu bardzo daleko. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy, mówi święty Jan Ewangelista. Zatem z powodu moich grzechów jestem daleko od nieba. Po drugie, nawet gdybym nie popełnił żadnego grzechu, to przychodząc na ten świat, przyniosłem ze sobą grzech pierworodny. Spadek po moich przodkach, po pierwszych ludziach, Adamie i Ewie. Nawet gdyby człowiek nie miał własnych grzechów, to grzech pierworodny wystarczy do tego, żeby uniemożliwić oglądanie Pana Boga. Podobnie jak w życiu człowieka jeden grzech ciężki wystarczy do wiecznego potępienia, tak w stworzeniu jeden grzech wystarczył do tego, żeby świat stał się upadły. A wraz ze światem upadły jest człowiek. To znaczy człowiek z natury swojej, sam z siebie, w naturalny sposób zmierza do wiecznej zagłady. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego do nieba mi daleko. Nawet gdybym nie popełnił żadnego grzechu i gdyby nie było grzechu pierworodnego, to między mną a Panem Bogiem jest nieskończony dystans. I tego dystansu nawet doskonałe stworzenie nie może przekroczyć. Własnymi siłami człowiek nie może dostać się do nieba. Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, mówi Pismo, jeśli mu zbraknie mądrości danej przez Ciebie, za nic będzie poczytany. Nikt z nas nie jest zdolny do tego, żeby zasłużyć na niebo, dlatego że zasługa musi być zawsze proporcjonalna do nagrody, a w tym wypadku nagroda jest nieskończona. My zbieramy zasługi, ale dzięki temu, że dostajemy łaskę uświęcającą. Pan Bóg udziela nam łaski i dopiero dzięki tej łasce nasze czyny mogą mieć znaczenie dla nieba. Bez łaski Pana Boga człowiek może czynić dobro. Człowiek pozbawiony łaski Bożej, człowiek żyjący w stanie grzechu śmiertelnego może czynić dobro. Ale te jego dobre czyny nie mogą nigdy zbliżyć go do nieba. Dopiero łaska Boża sprawia, że nasze dobre czyny uzyskują moc wysłużenia wiecznego zbawienia. To jest drugi składnik cnoty nadziei, diagnoza. Od tego nieba, które jest moim marzeniem, jestem bardzo oddalony i nie wyobrażam sobie, jak mógłbym tam dotrzeć. Trzeci składnik nadziei to jest perspektywa, ja bym tak go nazwał, perspektywa. To jest świadomość, że mimo wszystko Pan Bóg mi pomoże i dlatego do nieba się dostanę. Z tego powodu, z powodu tej perspektywy, cnota nadziei bierze swoją nazwę, stąd właśnie. Ponieważ ta perspektywa, chociaż ona nie ma w sobie nic z jakiejś irracjonalnej myśli, to ta perspektywa jest jakoś podobna do nadziei. Chociaż do nieba dostać się bardzo trudno i ja na razie jestem od niego bardzo odległy, to jestem pewny, że Pan Bóg mi pomoże. A skoro Pan Bóg mi pomoże, to jestem pewny, że wygram. Tak Bóg pokochał świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał swojego Syna na świat po to, żeby świat został przez Niego zbawiony, a nie po to, żeby świat potępił. Perspektywa zwycięstwa, jądro nadziei, opiera się wyłącznie na miłości Pana. Dlatego typowym nabożeństwem nadziei jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nadzieja wyrasta z Bożego miłosierdzia. Katolik posiadający cnotę nadziei jest podobny do żołnierza, który przygotowuje się do bardzo trudnej bitwy, do bitwy, która ma właśnie się zacząć, do bitwy ze znacznie silniejszym przeciwnikiem i nie widać szans na zwycięstwo. Ale żołnierz polega na swoim dowódcy. Swojego dowódcy jest pewny i dlatego nieustraszenie rusza w bój. Jest pewny zwycięstwa, jest przekonany o zwycięstwie tylko dlatego, że ufa dowódcy. To jest nadzieja chrześcijańska, to jest nadzieja teologiczna, ta cnota nadziei. Przeciwko nadziei niestety można grzeszyć, nadzieję niestety można stracić. Wiemy, że cnotę miłości tracimy przez każdy grzech ciężki. Każdy grzech ciężki prowadzi do utraty cnoty miłości. Nie każdy grzech ciężki pozbawia wiary i nadziei. Można niekiedy być w stanie grzechu ciężkiego, a jednak zachować wiarę i nadzieję. Kiedy tracimy lub narażamy się na utratę cnoty nadziei? Nadzieję tracimy przede wszystkim przez trzy typy grzechu. Pierwszy to jest grzech rozpaczy. To jest zwątpienie w to, że Pan Bóg może lub chce pomóc mi w zdobyciu nieba. W rozpacz popadają często ludzie, którzy właśnie popełnili jakiś grzech, bardzo ciężki, albo taki, że do głowy im nie przyszło, że do tego grzechu są zdolni. Myślą oni wtedy, że tego grzechu już nie da się odpuścić. Albo ludzie, którzy popełnili bardzo dużo grzechów i wydaje im się, że dla nich przebaczenia już nie ma. Musimy pamiętać, że każdy grzech może być przebaczony. Pan Bóg chce przebaczyć każdy grzech pod warunkiem, że się człowiek nawróci. Jest tylko jeden wyjątek, jeden grzech wieczny, grzech nie do przebaczenia. To jest właśnie przeniesienie grzechu śmiertelnego przez bramę śmierci. Odmowa pokuty, odrzucenie żalu za grzechy do ostatka, do ostatniej chwili. Każdy inny grzech może być przebaczony i Pan Bóg jest gotów zawsze, żeby go przebaczyć. Rozpacz to jest ciężki grzech przeciwko cnocie nadziei i nadziei pozbawia. Drugi grzech ja bym nazwał głuchotą. Właściwie to jest rodzaj, odmiana rozpaczy. Zwykle w katechizmach głuchota występuje pod tytułem rozpacz. Ja ją odróżniam, ponieważ ojcowie Kościoła mówili o ludziach duchowo głuchoniemych. Ludziach, którzy nigdy nie wyznają wiary, ponieważ żadna Ewangelia nie może do nich dotrzeć. To są ludzie, którzy w ogóle nie mają zainteresowania Panem Bogiem, ani religią, ani wiecznością, ani zbawieniem własnej duszy. Bardzo dziwny stan. Myślę, że każdy z nas kogoś takiego zna. To mogą być nawet sympatyczni i dobrzy ludzie, którzy w tej jednej dziedzinie, w dziedzinie życia z Panem Bogiem, są całkowicie pozbawieni jakiegokolwiek smaku i apetytu. Jest to chyba forma rozpaczy. Ci ludzie zwykle oddają się życiu doczesnemu, pracy, przyjemności. Powiedziałbym, że trwająca w naszych czasach wieczna zabawa to jest bardzo charakterystyczna odmiana tego grzechu, charakterystyczna dla naszych czasów. W wiecznej zabawie czekamy na wieczne potępienie. To jest typ rozpaczy, bardzo szczególny typ rozpaczy. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy spotka nas jakaś tragedia, to rozpaczamy głównie na dwa sposoby. Jedni z nas padają na podłogę i lamentują, a inni idą na zakupy, powiedzmy. Rzucają się w wir przyjemności. To jest też forma rozpaczy. Człowiek duchowo głuchoniemy jest pozbawiony nadziei. O ile ta właściwa forma rozpaczy, rozpacz w sensie ścisłym, polega na utracie tego, co nazwałem perspektywą trzeciego składnika nadziei, to głuchota polega przede wszystkim na utracie pierwszego składnika nadziei, tęsknoty. Człowiek duchowo głuchoniemy nie ma w ogóle smaku na niebo i na Pana Boga. Pokuta i nawrócenie takiemu człowiekowi wydaje się złem w porównaniu z aktualnym stanem nierobienia niczego w sprawie własnego zbawienia. W skrajnym przypadku tacy ludzie mogą nawet okazywać agresję przy każdej próbie rozmowy o Panu Bogu. Chyba o czymś takim myślał święty Jan, kiedy pisał w Apokalipsie wielokrotnie ze zdziwieniem. Autor natchniony pisał ze zdziwieniem. Autor natchniony mający światło Ducha Świętego, dziwiąc się, tak to brzmi wielokrotnie, niczym jakby to był refren powracający, opisując kolejne plagi spadające na ludzi, pisze, każdy z nas może znaleźć te miejsca w Apokalipsie, a ludzie umierali, ale się nie nawrócili. A ludzie gryźli języki z bólu, ale się nie nawrócili. A ludzie bluźnili Bogu za wszystkie nieszczęścia, które na nich zsyłał, ale się nie nawrócili. To jest chyba opis tego typu rozpaczy. Bardzo trudno jest bez cnoty nadziei nawrócić się. Trzecim ciężkim grzechem, który powoduje utratę cnoty nadziei, jest zuchwalstwo. Człowiek zuchwały ma problem z drugim składnikiem cnoty nadziei, z diagnozą. Człowiek zuchwały nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki jest nędzny i jak daleko mu do nieba. Człowiek zuchwały myśli na przykład, jestem wart nieba, bo jestem dobrym człowiekiem. Przecież nie jedną rzecz zrobiłem dobrze. Przecież dałem 5 złotych żebrakowi, a kiedyś nawet byłem w kościele. Więc powinienem być w niebie. Grzech zuchwalstwa może przybrać też formę ułudy, czyli fałszywej nadziei. Na przykład człowiek zuchwały może wyrobić w sobie fałszywy obraz Bożego miłosierdzia. Może wmówić sobie, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że przyjmuje do nieba każdego, niezależnie od czynów. Zuchwalstwo wśród ludzi bardziej, powiedziałbym, dewocyjnych przybiera nieraz postać magicznego podejścia do łaski uświęcającej. Na przykład zakładam szkaplerz albo jakiś cudowny medalik na szyję, albo wieszam różaniec, obwiązuję go wokół lusterka w samochodzie i dzięki temu mogę dowoli grzeszyć. Przepraszam, że rysuję trochę karykatury tych grzechów, ale chcę w krótkich słowach pokazać, na czym one polegają. To jest niestety też forma zuchwalstwa. Mimo, że jest przebrana w pobożność. Ale jest to grzech ciężki przeciwko cnocie nadziei. W jaki sposób nadzieję wzmacniamy albo osłabiamy? Mówiłem już, że nadziei nie można zdobyć. Wiara, nadzieja i miłość przekraczają granice ludzkiego bytu. Są spoza tego świata. Wiara, nadzieja i miłość pochodzą z nieba i mogą tylko być nam dane w prezencie. Natomiast możemy je stracić. Możemy własnymi działaniami stracić te cnoty. Nie możemy ich odzyskać. Kiedy tracimy cnotę miłości, jak mówiłem już, przez każdy grzech ciężki, tylko Pan Bóg może nam ją ponownie dać. Zwykle dzieje się to w spowiedzi. Sami własnymi siłami nie możemy tych cnót odzyskać. Możemy pracować nad ludzkimi cnotami, takimi jak oszczędność, roztropność, uczynność, ale nie nad cnotami boskimi, czyli cnotami teologicznymi, nad wiarą i nadzieją, miłością nie. Natomiast kiedy je mamy, kiedy otrzymaliśmy od Pana Boga, możemy je pielęgnować, pieścić, tak żeby w nas rosły, żebyśmy coraz bardziej się na nimi napełniali. Troska o nadzieję, troska o cnotę nadziei obejmuje przede wszystkim unikanie długotrwałego stanu grzechu śmiertelnego. Mówiłem o tym już kilka razy, że cnotę miłości tracimy przez każdy grzech ciężki. Nadziei nie, ale jeżeli długo żyjemy w stanie grzechu ciężkiego, to już nie tylko cnota miłości, ale cnota nadziei zostaje się narażona i możemy ją stracić przez długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim. Niekiedy ludzie żyją w stanie grzechu ciężkiego tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Taki człowiek bardzo naraża się na utratę cnoty nadziei. Jest na prostej drodze do grzechu rozpaczy, do grzechu zuchwalstwa albo do głuchoty duchowej. Mówi się o pewnych szczególnych grzechach, Za Ewangeliami synoptycznymi nazywamy je grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Różne katechizmy wymieniają listy grzechów, które najbardziej narażają na cnotę nadziei. Trzeba tutaj pamiętać, o tym też już była mowa, że jest tylko jeden grzech wieczny w ścisłym sensie. Jeden jedyny grzech nieodpuszczalny. Jedyny prawdziwy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli odrzucenie żalu za grzechy i pokuty do ostatniej chwili. Do końca życia. Przeniesienie grzechu ciężkiego na drugą stronę śmierci. Te grzechy, które różne katechizmy wymieniają pod tytułem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to są grzechy osłabiające nadzieję, grożące utratą nadziei, a niekiedy prowadzące wręcz do utraty nadziei, ponieważ one narażają nas, czynią bardziej prawdopodobne, że nie nawrócimy się do końca życia. Ale żaden z nich nie jest grzechem nieodpuszczalnym. O tym też już była mowa. Długotrwały stan grzechu lekkiego nie prowadzi do utraty nadziei, ale prowadzi niekiedy do zniechęcenia i to może być pierwszy krok do utraty nadziei, do któregoś z tych trzech wcześniej wymienionych ściśle przeciwko nadziei skierowanych grzechów. Najniebezpieczniejszy jest długotrwałe przebywanie w stanie grzechu ciężkiego. Dlatego jeżeli komuś z nas zdarzy się nieszczęście popełnienia grzechu ciężkiego, powinniśmy zabiegać o odzyskanie łaski uświęcającej natychmiast. Jeżeli ktoś ma jakąś słabość, także grzeszy ciężko albo grzeszy lekko, nieustannie, to powinien nieustannie się spowiadać. Nie obawiać tego, że zostanie wyśmiany przez innych, że sam sobie wydaje się śmieszny. Nie obawiać się, że zostanie wyśmiany przez spowiednika. A nawet jeżeli, to cóż go to obchodzi? Każdy z nas ma prawo do spowiedzi. Częsta spowiedź i komunia święta to są główne narzędzia służące do wzmocnienia nadziei. Jeżeli myślisz, spowiadam się od lat z tych samych drobnych grzeszków, to po co w ogóle mam się spowiadać? Właśnie po to, żeby pielęgnować cnotę nadziei. Jeżeli spowiadasz się 1000 razy z tego samego grzechu i potrzeba się wyspowiadać 1001 raz, zrób to po prostu. Pan Jezus zobaczy, że jesteś dzielnym żołnierzem i walczysz dla Niego z wrogami nadziei i Pan Jezus ci pomoże. W odpowiednim momencie twoje grzechy nagle znikną, nawet nie będziesz wiedział dlaczego. Jeżeli masz się wyspowiadać 2000 raz z tego samego grzechu, wyspowiadaj się 2000 raz. Zatem utrzymywanie stanu łaski uświęcającej to jest główny sposób pielęgnowania nadziei, a długotrwałe przebywanie w stanie grzechu ciężkiego to jest główna droga prowadząca do utraty nadziei. Ale są jeszcze inne sposoby pielęgnowania nadziei. Tutaj wskazałbym studium. Trzeba czytać. Na przykład żywoty świętych. Dawniej to była tradycja i standard we wszystkich katolickich domach, żeby zachwycać się wielkimi czynami nie sportowców lub artystów, ale świętych. Wielu ludzi się tak nawróciło, na przykład święty Ignacy Loyola. Zachwycali się życiem świętych, wielkimi czynami, których święci dokonali. Właśnie mocą nadziei. I to też czytanie żywotów świętych do nadziei pociąga. Studiowanie historii Kościoła w oparciu o dobre źródła pozwala też zobaczyć wielkie dzieła, które Duch Święty działa przez ludzi. To wszystko w naturalny sposób uzdalnia nas do otwarcia się na nadzieję teologiczną. I jeszcze jeden sposób tutaj trzeba wymienić, troski o własną nadzieję, o cnotę nadziei. Towarzystwo. To jest bardzo proste. Szukaj dobrego towarzystwa. Unikaj złego. Zerwij znajomości, wszystkie znajomości, które grożą utratą duchowego smaku, które grożą utratą nadziei. Zerwij te znajomości, niech się na ciebie obrażą. Nadzieję rozwijamy również przez modlitwę. Powinniśmy wyrobić sobie zwyczaj, podobnie jest w przypadku wiary. Powinniśmy wyrobić sobie zwyczaj odmawiania nawet w ciągu dnia kilkakrotnie aktów strzelistych, krótkich modlitw o nadzieję. Chryste, wzmocnij mnie do walki z wrogami nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Modlitwa do Ducha Świętego, nabożeństwo do Matki Bożej, zwłaszcza różaniec. Bardzo charakterystycznym sposobem rozbudowywania i wzmacniania cnoty nadziei jest budowanie relacji z aniołem stróżem. Każdy z nas ma u swego boku potężnego ducha, przerastającego nas wielokrotnie. Jedynym zadaniem tego ducha przez wszystkie miliardy lat jego życia, jedynym zadaniem tego ducha na tym świecie jest zatroszczyć się o to, żebym ja trafił do nieba. Miliardy lat temu, stwarzając świat, Pan Bóg powiedział do niego: słuchaj, za powiedzmy 15 miliardów lat będzie żył taki Marcin i ja bym chciał, żeby on się znalazł ze mną w niebie. Ale wiem, że to będzie ostatni patałach i prosiłbym cię, żebyś zatroszczył się o to, żeby on do tego nieba trafił. I ten anioł stróż mówi: oczywiście, już się za to biorę. Pan Bóg powie: nie, chwileczkę, on się urodzi dopiero za 15 miliardów lat. Dlatego przez 15 miliardów lat ten anioł chwali Pana Boga, śpiewa hymny w niebie, przygotowując się do tego jedynego zadania. I kiedy przychodzi już czas, że ja się pojawiam na świecie, on zostawia swoje sprawy i cały swój niebywały umysł i potężną wolę kieruje na to, żeby pomóc mi w przejściu przez życie i zakończeniu go szczęśliwie wiecznym zbawieniem. Szanujmy naszego anioła stróża, nie zapominajmy o nim, nie traktujmy go też jak domowego zwierzątka. Nie obarczajmy go prośbami o to, żeby nam nie uciekł autobus. To nie jest jego zadanie. Anioł stróż to jest niezwykle potężny przyjaciel, którego jedynym zadaniem jest pomóc nam w dostaniu się do nieba. Wreszcie cnotę nadziei buduje regularna modlitwa myślna. Modlitwa, w której własnymi słowami zwracamy się do Pana Boga. Jest szczególnie jeden sposób modlitwy myślnej, bardzo godny polecenia wszystkim tym, którzy chcą wzmocnić swoją nadprzyrodzoną nadzieję. Nazywa się to rozmyślanie o śmierci. Po łacinie meditatio mortis. Rozmyślanie o śmierci. Dawniej zakonnicy mieli obowiązek regularnego odprawiania takiej modlitwy. Jest to modlitwa bardzo pożyteczna, wzmacniająca cnotę nadziei, a poza tym jest to bardzo przyjemna modlitwa, ponieważ rzadko się to zdarza. Wielu świętych zaleca, żeby tę modlitwę odprawiać należąco.